niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ramach naszych konferencji w trzecie piątki miesiąca zatytułowanych Świadkowie Miłosierdzia, ostatnie dwa spotkania były poświęcone naszym tutaj duszpasterzom z parafii Miłosierdzia Bożego, budowniczym, księdzu Wincentemu Romanowi Wilińskiemu, księdzu prałatowi, jak i również drugiemu budowniczemu, księdzu Infłatowi Bogumiłowi Jóźwiakowi. Dzisiaj pragniemy zapoznać się z świętą, która urodziła się i mieszkała we Włoszech, okolice Wiczęcy, więc pragnę tutaj dzisiaj ucieszyć się obecnością siostry Doroteuszki, siostry Jolanty, która przybliży nam wspaniałego świadka miłosierdzia, siostrę Bertille, która też właśnie obchodzi setną rocznicę śmierci swojej i chcemy przytoczyć jej różne sytuacje życiowe, jak i również opowiedzieć, że rzeczywiście jest godna do tego panteonu świętych świadków miłosierdzia Bożego dołączyć. Więc proszę, siostry, bardzo proszę przybliżyć nam tą postać, która dla was jest klubą zgromadzenia. Czerpiecie z niej tyle różnorakich wzorów, więc proszę nam ją przedstawić jak najpiękniej.
Witam również wszystkich słuchaczy i cieszę się, że mogę mówić właśnie o świętej Bertille jako świadku miłosierdzia. Oczywiście cieszymy się tymi obchodami 100 lat narodzin dla nieba i też w zgromadzeniu zastanawiałyśmy się nad tym, na czym polega ten sekret świętości jej i tego świadectwa miłosierdzia. Bo z różnych źródeł historycznych wiemy o niej, że różnie mówiono o tej świętej. Mówiono o niej gęś, ponieważ jej inteligencja była przeciętna. Niektórzy patrzyli na jej wygląd fizyczny i mówili, no taka siostra z pochyloną głową, pobożna, cicha. Niektórzy nawet by nie pomyśleli o tym, że może zostać świętą. Tymczasem krótko po jej śmierci zaczęły się konkretne działania ku procesowi beatyfikacyjnemu, a później kanonizacji, które o dziwo nie były wcale zainicjowane przez zgromadzenie, ale przez lud Boży, czyli przez tych, którym służyła przez całe życie, przez tych, z którymi pracowała. Więc na czym polegała ta jej świętość? No, jeden z biografów, Antonio Chiades, powiedział, że można jej życie przyrównać do takiej rzeki, która płynie przez Treviso. Ona pracowała prawie całe swoje życie jako siostra zakonna w Treviso, w szpitalu. Płynie tam rzeka Sile. I właśnie o tej rzece mieszkańcy mówią, że jest to dobra rzeka, ponieważ nigdy nie wylewa, nie występuje z brzegów, nie czyni żadnych szkód, tylko spokojnie płynie sobie ku morzu. No i właśnie święta Bertille była taka, była dobra, cicha, nie przekraczała granic, w takim złym znaczeniu przekraczała granice, ale właśnie takie granice miłości i miłosierdzia. I chorzy, szczególnie którzy często ją widywali w szpitalu, była tam codziennie, w dzień, w nocy, mówili, że wystarczy zobaczyć świętą Bertille, aby poczuć się lepiej. Także jej życie spokojnie biegło ku oceanowi miłosierdzia i miłości. Jan XXIII papież, zapytany przez biskupa ówczesnego właśnie Treviso, jak tam ten proces postępuje kanonizacyjny, powiedział, ten proces jest jasny, prosty, piękny, bo takie było życie świętej Bertille. Biegnie sam do przodu, jak ta rzeka. No więc taki sekret jej polegał na tym, że ona po prostu w taki zwyczajny sposób, zawsze taka sama, mimo że wiemy z takiej analizy jej życia wewnętrznego, że różne tam burze w sercu miała, ale na zewnątrz była ciągle taka sama, spokojna, cicha i w sposób zwyczajny pracowała, ale czyniła to, można powiedzieć, w sposób nadzwyczajny, ponieważ w obecności Pana. I na tym ten sekret polegał. Jest taka może ciekawostka liturgiczna, że właśnie w dniu jej święta, tego 20 października, dla nas jest to uroczystość i też dla diecezji Treviso, Vicenza, właśnie tej północy Włoch, przypisano do tej uroczystości czytanie Ewangelii według świętego Łukasza, właśnie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I też ktoś mógłby zapytać, dlaczego akurat takie słowo do tej siostry pasuje. No właśnie rozważając to słowo, też ja osobiście na modlitwie, bo nie ukrywam, że święta Bertille ma wpływ również na mnie jako jej współsiostry. Widzę, że te osoby, które są w tej przypowieści, gdzieś pokazują też życie świętej Bertille, że to życie i to Słowo Boże się gdzieś splata. I można powiedzieć, że już od samego dzieciństwa. I jest taki epizod, prawda, zaczyna się ta przypowieść tym, że ten człowiek zostaje napadnięty, obdarty na drodze, pozostawiony, zraniony i święta Bertille też takie rany miała w swoim życiu konkretne rany. Ona była dziewczyną prostą, pochodziła z biednej rodziny chłopskiej, można powiedzieć z różnymi problemami, przede wszystkim problemami ze strony jej taty, który był człowiekiem gwałtownym, który często wszczynał różne awantury, burze w domu, często spowodowane właśnie nadużywaniem wina. Była to taka przypadłość weneckich chłopów, którzy z biedy po prostu pili często. I często musiała z tego domu uciekać ze swoją mamą, ale w świadectwach, które składano na procesie beatyfikacyjnym, wszyscy podkreślali, że znając gwałtowność tego ojca, widzieli w Bertilli zawsze taką córkę, która była posłuszna, dobra i nigdy nie odniosła się w stosunku do swojego ojca z jakimś brakiem szacunku. Modliła się za niego i ta modlitwa, sam ojciec później zeznawał na procesie jej, wzruszała jego serce. Nie potrafił stanąć obojętnie wobec tego dziecka, które w oborze klęczało i modliło się na różańcu. A miała wtedy zaledwie 6-7 lat, nie więcej, kiedy ten taki kontakt z Panem Bogiem głębszy był już w jej życiu. Te rany miała zadawane z różnych stron. Też takie niezrozumienie jej, pomiatanie, czasami właśnie niedowierzanie jej zdolnościom. Okazało się, że była świetną pielęgniarką później jako siostra zakonna, a w samym zgromadzeniu może nie do końca wierzono w jej możliwości ze względu na ten taki poziom inteligencji, który wydawał się niski. Ona mimo wszystko pracowała bardzo dobrze i była bardzo cenioną pielęgniarką. Wręcz czasami nie rozumiano, skąd może mieć właśnie te umiejętności. No my teraz już wiemy, że ona była bardzo otwarta na intuicje Boże, też na takie wsłuchiwanie się, co temu choremu w danym momencie jest potrzebne. I ta wiedza, którą zdobyła oczywiście na jakimś kursie pielęgniarskim, była wzbogacona dodatkowo przez taki właśnie kontakt głęboki z Panem, ale też takie zjednoczenie się z tym cierpieniem człowieka, którego widziała, którego miała przed sobą. Te czyny takie, które świadczyły o jej miłosierdziu, myślę, że brały się właśnie z tego, że potrafiła te swoje zranienia pozostawić Panu. Czyli po pierwsze świadek miłosierdzia, bo tego miłosierdzia doznała. Czyli Pan zajął się nią i ona pozwoliła na to. Nie była osobą, która miała kompleksy, była załamana, była zamknięta ze względu, że właśnie wszystko to w życiu ją spotykało. Tylko ta troska Pana była dla niej tą siłą, która pomagała jej iść do przodu. Taka ważna rzecz w tej przypowieści, jeżeli możemy ją ciągnąć dalej, nie wiem, czy ksiądz...
Bardzo proszę, myślę, że tutaj wiele wątków gdzieś później może trochę podsumuję. Mm-hmm. Tu słuchamy z zaciekawieniem siostry, bardzo proszę.
Więc ten Samarytanin w pewnym momencie, kiedy zobaczył tego człowieka na drodze leżącego, zranionego, mówi Pismo Święte, wzruszył się głęboko. I myślę, że sekret Bertilli na tym polegał, że na widok poranionego człowieka ona potrafi się wzruszyć, ale po pierwsze wzruszyła się na widok samego poranionego Pana. I mamy takie piękne świadectwo nauczycielki ze szkoły podstawowej, która w czasach, kiedy Bertilla była uczennicą, a skończyła tylko 3 klasy szkoły podstawowej, powtarzane zresztą ze względu na te takie obciążenia środowiskowe i trudy. Mówi ta nauczycielka, że kiedy pewnego dnia opowiadała na religii o męce i śmierci Pana Jezusa, Bertilla się rozpłakała i ona nie wiedziała dlaczego. Myślała, że może w domu przeżyła znów jakiś problem, czy ktoś jej dokuczył w klasie. Ale kiedy po lekcjach zapytała ją, dlaczego płakała, to dziecko powiedziało, że ona płakała, ponieważ ludzie byli tak niedobrzy dla Pana Jezusa. I gdzieś to przeżycie małego dziecka, tej męki Pana Jezusa, zostało w niej bardzo głęboko, ponieważ jakby później w swoim życiu takim apostolskim, ona w cierpieniu człowieka widziała właśnie tego Pana, który cierpi. Kiedy widziała dziecko, które cierpi, chorego, kiedy widziała prostytutkę, którą przywożono do szpitala, kiedy widziała człowieka z ulicy, którego trzeba było umyć w szpitalu, a byli to chorzy, o których mówiono, to są chorzy dla siostry Bertilli. Więc ona się nimi w szpitalu zajmowała. Wołano ją specjalnie, kiedy takie osoby przywożono. Więc w tych ludziach ona widziała właśnie tego cierpiącego Pana. Ona widziała tego cierpiącego Pana też w siostrach, w swoich zeszytach, notesach duchowych pisała często, że chce być zawsze taka sama. nie pokazywać mojego zdenerwowania, mojego lęku. Nawet jeżeli mi zostanie zwrócona uwaga, to chcę to przyjąć i pracować ze spokojem. Więc to spotkanie z Panem kiedyś właśnie w dzieciństwie bardzo zostało jej w sercu. Zresztą to przeżycie takie głębokie męki Chrystusa miało też wpływ na jej powołanie, bo kiedy później jako 15-letnia dziewczyna pojechała na takie rekolekcje dla dziewcząt, to się nazywało, takie było Stowarzyszenie Córki Maryi, coś w rodzaju takiej sodalicji mariańskiej, i ona za namową proboszcza, który widział jej pobożność, pojechała na takie spotkanie. Bardzo to spotkanie przeżyła i również kiedy słuchała opowieści siostry zakonnej na tym spotkaniu właśnie o męce Chrystusa, również wzruszyła się i rozpłakała, więc gdzieś jej ten widok cierpiącego Chrystusa towarzyszył. Napisała któregoś dnia tak w swoim notesie: Jezus tak bardzo mnie ukochał i kocha. Umarł w najokrutniejszych mękach z miłości do mnie i jakby tego było mało, tak chciał zjednoczyć się ze mną, aby stanowić jedno. Wszystko to po to, abym mogła go kochać w tym życiu, a później cieszyć się nim na zawsze w niebie. Niby takie oczywiste słowa, ale w ustach świętej Bertilli one brzmią autentycznie, ponieważ ona tak żyła. To jest jedno zdanie, które ona po prostu przeżyła od początku do końca. W tej opowieści o miłosiernym Samarytaninie mamy też konkretne działanie, bo on wziął wino, oliwę, zalał rany, opatrzył, pielęgnował, zabrał ze sobą, zostawił w gospodzie. I tu mamy niezliczone świadectwa jej posługi w szpitalu. Można powiedzieć, może teraz bardziej rozumiemy powagę tej sytuacji, ponieważ jesteśmy po przeżytej pandemii. Mamy tuż obok nas wojnę, która się toczy, która nas dotyka. Święta Bertilla to wszystko przeżyła, ponieważ przeżyła kilka epidemii, różnych chorób. Była zamknięta jako pielęgniarka na oddziale właśnie takim zakaźnym. Nie mogła stamtąd wychodzić, narażała swoje życie. Kiedy wybuchła I wojna światowa, służyła rannym żołnierzom w szpitalu. Ale również mamy piękne świadectwo kapelana, który pracował w szpitalu dla żołnierzy. I byli to żołnierze dodatkowo dotknięci gruźlicą. Był to kapelan z miejscowości Viaggio. I tam obserwował Bertille przez ten długi czas, kiedy kilka razy dziennie, żeby nie powiedzieć kilkanaście razy dziennie, wędrowała po budynku, który miał kilka kondygnacji, w nocy, we dnie, szczególnie służyła tym, którzy byli jacyś umierający i naprawdę wymagali szczególnej opieki, mimo że sama już doświadczała choroby, ponieważ chorowała na nowotwór, i który w tym momencie powrócił, prowokował ból i cierpienie. I ten kapelan mówił, że on nie widział w swoim życiu takiej osoby. Nie mógł tego, jako nawet ksiądz, zrozumieć, że ktoś może aż tak poświęcić się, aż tak trwać przy każdym z tych chorych, jakby to była osoba jakaś najbliższa. Ci żołnierze wołali do niej, wzywali ją jako matkę, jako siostrę, co zresztą nie zawsze też było dobrze zrozumiane, prawda? Ze względu na czas, w którym się to działo, siostrę zakonną, która służy żołnierzom, rannym, mężczyznom, różnie to mogło być odbierane, ale ten ksiądz napisał do matki generalnej, jest to bardzo cenne świadectwo, ponieważ no, jakby złożone za życia jeszcze siostry, i rzadko to się zdarza, że ktoś pisze i mówi jasno właśnie o takim oddaniu. Więc ona zalewała te rany winem i oliwą, ale przede wszystkim, i tutaj mamy takie też głębokie świadectwo jakby wierności charyzmatowi, nasz założyciel, święty Jan Antoni Farina, mówił siostrom pielęgniarkom, żeby pielęgnując rany ciała, pielęgnowały przede wszystkim rany duszy i prowadziły chorego do Pana. I ona czuwała właśnie, myślę, nad tymi osobami, które szczególnie zbliżały się do tego spotkania z Panem, żeby im właśnie pomóc, żeby dotarli do Pana. Tych świadectw jej służby niezliczone są ilości, ale no właśnie w tym momencie też takiego świętowania tego stulecia, myślę, że warto je gdzieś sobie też przypominać. Dla mnie samej widzę, mogę dać takie moje świadectwo, że gdzieś ono, to życie świętej Bertilli mnie motywuje, daje mi też takiej siły, żeby próbować, może nie tyle ją naśladować, bo nie jestem pielęgniarką, naśladować w takim znaczeniu, robić tak jak ona, ale żeby szukać tego ducha Pana, tego, co właśnie jest tą siłą przewodnią, czyli ta miłość do Pana, to zjednoczenie z Nim, to miłosierdzie, które przelewa się z Jego serca, bo jesteśmy córkami Najświętszych Serc, żeby to dotykało nas, ale żeby też inni mogli tego doświadczyć w naszym kontakcie.
To moment śmierci, teraz jeszcze siostro, no i teraz oddziaływanie siostry Bertilli na te czasy, w których żyjemy.
No właśnie, ja to tak sobie nazwałam, że jest to świadectwo śmierci, które ratuje życie, można powiedzieć, bo ten blask miłosierdzia Bożego promieniuje dalej i powiedziałabym, że trzeba mieć nadzieję zawsze w chwili, której jesteśmy. W chwili, której jesteśmy. Nie nadzieję, że coś będzie, tylko że już, że jest już jakby ten dar. Więc Bertilla miała taki dar, żeby czynić wszystko w obecności Pana. Ona to wiele razy powtarzała. I myślę, że to jest taka rzecz, której możemy się od niej naprawdę uczyć, że najdrobniejsze rzeczy możemy czynić w obecności Pana. Jeden z profesorów, który był wielkim ateistą, współczesny wtedy Bertilli, pracował z nią, nazywał się dr Zuccardi Meri. On pracował przez wiele lat na tym samym oddziale, co święta Bertilla. Towarzyszył śmierci, ponieważ no, też był chirurgiem, więc operował ją i tam nie dało się nic już zrobić, uratować jej. Był przy jej łóżku do końca. Nie mógł tego zrozumieć jako lekarz, jako człowiek nauki, że można tak umierać. On mówił, że on wiele śmierci widział jako lekarz w swojej też karierze lekarskiej, ale czegoś takiego nie widział, że można w takich cierpieniach umierać z uśmiechem i dawać jeszcze innym siłę. Nazwał to, że jest to jakaś sztuka umierania, której on nie rozumie. I kiedy już siostra Bertilla umarła, to on zeznawał na procesie beatyfikacyjnym, że dla niego był to początek jego nawrócenia. On po prostu zrozumiał, że nie można tak umierać, gdyby nie było nikogo, kto z miłością nas przyjmuje. Dla niego to był taki jasny dowód, że Bertilla po prostu oddała się w ramiona Pana, powierzyła się i on czuł obecność tego, komu się powierzała. Właśnie przez tą śmierć jej. Więc było to dla niego takim namacalnym dowodem, że nie może nie być Boga. Nie można umrzeć jeżeli w taki sposób, jeżeli Boga by nie było.
A dzisiaj jak oddziałuje siostra Bertilla?
No dzisiaj mamy też świadectwa, że ona nadal działa. Ona cały czas czyni, można powiedzieć, swoją pracę w niebie, bo mówimy tak często, że ktoś odchodzi do Pana na wieczny spoczynek. Ja myślę, że ona za bardzo tam sobie nie odpoczywa, mówiąc tak żartobliwie, ponieważ cały czas z nieba troszczy się o ludzi, którzy jej się powierzają i mamy w takim biurze właśnie do spraw świętych w naszym domu generalnym niezliczone świadectwa cudów, które Pan dokonuje przez jej wstawiennictwo. Ona się wstawia za wszystkimi ludźmi, którzy proszą, biednymi, chorymi, ludzi, którzy proszą o dar potomstwa. W jej domu rodzinnym w Brendoli, w jej pokoju jest takie miejsce, gdzie, a właściwie to już prawie nie ma miejsca, bo on jest zasypany mnóstwem darów z różnych stron świata. Są to małe części garderoby dzieci, ubranka, czapeczki, które przysyłają rodzice obdarowani właśnie tym darem, bo modlili się przez wstawiennictwo świętej Bertilli. Więc myślę, że jest wiele takich cudów, które cały czas się dzieją i zachęcam w tym momencie też do modlitwy przez wstawiennictwo świętej Bertilli, jeżeli ktoś po tej audycji zechciałby się jakoś bliżej zapoznać, to też można poczytać w internecie, czy też przyjść do nas, zapytać, poprosić o modlitwę. Zresztą ta modlitwa chyba jest gdzieś tam też dostępna w różnych mediach społecznościowych. Więc zachęcam do modlitwy przez jej wstawiennictwo, bo myślę, że to 100 lat to jest też taki nieustanny ciąg działania Bożego, właśnie Bożego miłosierdzia. Jeżeli w dniu jej śmierci na pogrzebie przychodzili ludzie i sami krzyczeli, mówili do swoich dzieci, które często były pacjentami świętej Bertilli, patrz dziecko, patrz, patrz, tam właśnie do tej trumny mamy podnosiły dzieci, mówiły patrz, bo tam leży święta i zawierzały te swoje dzieci, więc myślę, że tym bardziej kiedy Kościół potwierdził jej świętość, można z tego dobra korzystać. Jest też taki dobry zwyczaj u nas w Domu Generalnym, że właśnie 20 października wielu rodziców na jednej z mszy świętych powierza swoje dzieci pod opiekę świętej Bertilli.
Bardzo siostrze dziękuję. No to, że siostra się dzisiaj tu pojawiła, też widzimy tu zgodnie pewne prowadzenie Boże i myślę, że chrześcijaństwo jest bardzo inspirujące. Wiara w Jezusa Chrystusa, słuchając choćby życia świętej Bertilli, widzimy, jak może być pomocne dla dzieci, które są, siostry prowadzą też świetlice, no często też poranione, mają też swoje trudności z rodzicami, a zwłaszcza z ojcami, więc myślę, że tutaj od tej strony może siostra Bertilla bardzo mocno pomagać, zwłaszcza wtedy, gdy te dzieci mają tylko błąd, mają jakieś swoje zahamowanie wobec swoich rodziców i gdy trochę coś wiedzą o Panu Jezusie, zawsze mogą to trochę odnosić.
To znaczy, chcę powiedzieć, że no właśnie, dzieci, wszystkie dzieci, myślę, mają potrzebę miłości, a święta Bertilla może dodatkowo tą łaskę wyprosić i rodzicom, i dzieciom, żeby ta miłość jeszcze była piękniejsza, lepsza. No i żeby właśnie prosimy ją, żeby się opiekowała tym wzrostem tych małych
ludzi. Ta intuicja siostry Bertilli, myślę, że owszem, no można być przygotowanym intelektualnie i też fachowo do takiej czy innej profesji, no ale bez też takiego odniesienia, tak jak tutaj słuchałem siostry, z inspiracji Pana Jezusa, zawsze to będzie trochę takie płaskie, trochę takie może czasem sztywne. Ona potrafiła no, te wszystkie sytuacje gdzieś tam przeżywając w szpitalu, odnosić do Jezusa, zwłaszcza do Jego męki, że w Jego ranach jest nasze zdrowie, więc myślę, że tu też coś bardzo pięknego, ta pewna intuicja. Jest taki rezerwuar, nie tylko, że czegoś się wyuczymy i że będziemy to gdzieś tam realizować, ale też no, z tej przypowieści to wzruszenie. No dzisiaj często już ludzie się mało wzruszają, już tak jesteśmy często atakowani różnymi niedobrymi emocjami, że tu już wzruszyć je czymkolwiek, no czasem jest trudno. No myślę, że zwłaszcza ludziom powołanym, czy pielęgniarkom, czy komukolwiek. Zupełnie jest inna sytuacja, gdy tak jak ta siostra Bertilla potrafiła się wzruszyć tym czy tamtym człowiekiem i człowiek wyczuwa, że ta osoba nam się interesuje, że się trochę wzruszyła, więc może takiego wzruszenia to nie chodzi, żeby płakać, czy jakieś tam mieć nie wiadomo jakie tutaj wzloty, ale też myślę, że taka empatia, takie rozumienie drugiego człowieka. Więc sumując tą refleksję, bo już trochę ona trwa, chrześcijaństwo jest tak bardzo inspirujące, tak bardzo kulturotwórcze, że w dobie, gdzie wielu ludzi może ostentacyjnie odchodzi od Pana Jezusa, od Kościoła, wypisuje się, myślę, że siostra Bertilla może być pięknym takim świadkiem miłosierdzia Bożego, żeby to się nie działo. Serdecznie zapraszamy też do naszego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Poniedziałek, 24, na godzinę 18 będzie transmisja też z naszego diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Asnyka w ramach wędrówki Radia Rodzina i telewizji Dom Józefa, gdzie też będziemy chcieli wcześniej pół godziny zaprezentować naszą parafię, nasze sanktuarium. Więc kto by też miał czas, serdecznie zapraszamy. Też adoracja Najświętszego Sakramentu do tej pory była od poniedziałku do soboty, teraz jest jeszcze rozciągnięta na niedzielę od rannej mszy świętej do wieczornej. Więc proszę siostry, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że ktoś tam może nas trochę posłucha i zainteresuje się tą pięknym świadkiem miłosierdzia Bożego, jaką siostra Bertilla. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.